Dzisiejsza audycja jest kolejną z cyklu poświęconego konfliktom społecznym i ich rozwiązywaniu. W trakcie tego spotkania chcę skupić się na pewnym typie konfliktów. Na konfliktach społecznych, które dotyczą wartości i interesów związanych z rozwojem gospodarczym i ochroną środowiska. Konflikty te nazywa się czasem konfliktami technologicznymi, jako że związane są one z rozwojem i zastosowaniami technologii oraz z technologii społeczną akceptacją. Bardzo znaczna część konfliktów technologicznych związana jest z percepcją i oceną impaktu, czyli wpływu pewnych zastosowań technologii na środowisko naturalne, a za jego pośrednictwem na zdrowie i jakość życia człowieka. Takie konflikty bywają też określane mianem konfliktów ekologicznych. Bardzo niewiele dobroczynnych skutków postępu odbywa się bez znaczących kosztów. Zakłady przemysłowe, które produkują dobra oraz dają miejsca pracy, zanieczyszczają powietrze i wodę. Co więcej, zazwyczaj jest tak, że dobrodziejstwa i koszty nie są rozłożone równo. Są tacy, którzy głównie ponoszą koszty, takie jak narażenie na ryzyko związane z mieszkaniem w pobliżu fabryki chemicznej, picie skażonej wody czy oddychanie skażonym powietrzem. I są tacy, którzy mają głównie udział w zyskach związanych z rozwojem technologicznym. Jak można zauważyć, rozkład korzyści jest bardzo często odwrotny od rozkładu ryzyka i zagrożeń. Obydwa te rozkłady na różny sposób wiążą się z rozkładem władzy i statusu w społeczeństwie. Dostęp do świeżego powietrza i czystej wody staje się towarem coraz ściślej reglamentowanym i jako dobro będące w niedostatecznej ilości, a pożądane, staje się też korelatem pozycji społecznej, jednym z czynników stratyfikacji społeczeństw dnia dzisiejszego. Ale są też konflikty ekologiczne, można by powiedzieć poziome. Przypominam sobie w tej chwili typowy przykład poziomego konfliktu, typu komu zyski, komu szkody, konfliktu pomiędzy dwiema sąsiadującymi prowincjami we Włoszech. Fabryka znajdująca się na terenie jednej prowincji i dająca pracę jej mieszkańcom, zatruwa z uwagi na szczególne czynniki położenia geograficznego grunta i wodę pitną mieszkańcom sąsiadującej prowincji. Ci ostatni domagają się więc stanowczo zamknięcia fabryki, na co nie godzą się absolutnie zagrożeni bezrobociem jej pracownicy. W konfliktach, w których zaangażowane są cele i wartości związane z rozwojem gospodarczym i ze środowiskiem naturalnym, nie zawsze łatwo jest zidentyfikować strony, czyli partie w konflikcie. Zamiast określenia strony używa się w przypadku konfliktów ekologicznych także określenia udziałowcy. To znaczy ci, którzy w takim lub innym rozwiązaniu konfliktu mają zaangażowane jakieś udziały. Warto zauważyć, że pojęcie udziału rozumie się dziś bardzo szeroko. Udziałem są tak pieniądze, jak i zdrowie i życie, które się naraża, mieszkając w skażonym środowisku. Udziałem jest także utrata piękna krajobrazu, obniżenie wartości domów, w pobliżu którego otoczenie zostało zdewastowane. Prawie zawsze jedną ze stron w konflikcie technologicznym czy ekologicznym jest jakiś inwestor, na przykład zakład przemysłowy, kompania czy spółka, która buduje fabrykę, autostradę, lotnisko, która wysyła statki z ładunkiem, która promuje i sprzedaje jakiś produkt. Drugą stroną bywają pracownicy, narażeni na różne rodzaje ryzyka związanego z eksploatacją obiektu, na przykład załoga fabryki. Trzecią stroną społeczność lokalna, na której terenie ma powstać obiekt, na przykład zakład przemysłowy lub wysypisko niebezpiecznych odpadów, z czym wiąże się zagrożenie. Zagrożenie bądź stałe, permanentne, polegające na przykład na powolnym, lecz systematycznym przenikaniu do gleby, wody czy do powietrza szkodliwych substancji związanych z procesami produkcji, jeśli jest to fabryka, lub z ruchem samochodów, spalinami i hałasem, jeśli jest to na przykład autostrada i tym podobne. Bądź też chodzi o zagrożenie związane z potencjalnie możliwymi katastrofami, jak na przykład z wybuchem w fabryce chemicznej czy w elektrowni jądrowej, albo z rozbiciem się tankowca wiozącego ropę lub transportowca wiozącego inny niebezpieczny ładunek. W przypadku katastrof narażonym, a więc i stroną w konflikcie, stają się nie tylko pracownicy i społeczność lokalna, ale także tak zwana ogólna publiczność. To jest niczego nie spodziewający się, rozproszeni i bliżej niezdefiniowani wszyscy. Natura konfliktów, o których tu mówimy, nie pozwala w rozwiązywaniu ich uciec się do jakichś kryteriów racjonalności czy optymalizacji, gdyż zaangażowane są tu różne racjonalności i niewspółmierne ze sobą wartości. Nie całkiem wiadomo, jak porównywać ze sobą korzyści związane ze zwiększeniem wydajności rolnictwa wskutek stosowania chemikaliów z zagrożeniami zdrowia, jakie wiążą się ze spożywaniem żywności, w której pozostają ślady pestycydów. Według jakiej skali porównywać ryzyko wypadku, w którym może dojść do poważnego zagrożenia zdrowia 10 osób, z ryzykiem wypadku, w którym może ponieść małe szkody na zdrowiu 1000 czy 10 tysięcy osób? Który z tych wypadków należy uznać za bardziej ryzykowny? Według jakiej skali porównywać korzyści płynące z produkcji pewnego towaru ze stratami polegającymi na dewastacji krajobrazu? Wobec sporów o takiej naturze, to jest takich, w które zaangażowane są różne punkty widzenia, interesy i wartości, jedynym do zastosowania podejściem jest, zdaniem wielu, podejście negocjacyjne. Nie tylko po to, by tym, którzy najwięcej ryzykują bądź najwięcej tracą, zagwarantować uczciwą rekompensatę, ale także, by publicznie ujawnić i logicznie zanalizować konkurencyjne punkty widzenia, zestawić i namyśleć się nad wszystkimi wartościami uwikłanymi w wypracowywane decyzje.